A mnie pytali, jaki jest temat dzisiejszego zwiastowania, kazania. Jest temat, który dotyczy każdego z nas. To nic dla tych, którzy lubią słuchać to, czego ucho chce. Wiecie, są trendy, które w Biblii są opisane, przed którymi musimy się strzec. Jeśli Biblia mówi, że w ostatecznych czasach miłość oziębnie, to musimy coś z tym zrobić. Wow, bo jest niebezpieczeństwo, że nasza miłość oziębnie. Są trendy, o których Biblia mówi, że w ostatecznych czasach będą tacy słuchacze, którzy będą wybierać sobie mówców, którzy będą mówić im wszystko według ciała. To, co ucho chce, to się odnosi do tego, żeby ciało było łagodnie traktowane, żebyśmy się dobrze czuli. Ale nie o to chodzi. Dlatego, że Bóg ma o nas staranie i chce, abyśmy wiarę zachowali, biegu dokonali i z Nim wieczność spędzali. Amen? I to jest ważne. I dzisiaj tematem jest posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu. Słowu Bożemu. Ten temat chciałbym dzisiaj poruszyć. Skupimy się bardziej na tym, jakie są konsekwencje, rezultaty, wyniki, owoce nieposłuszeństwa. Co to oznacza? Czy w ogóle możemy sobie pozwolić na nieposłuszeństwo wobec Boga? Wobec Słowa Bożego? Jeśli tak, z czym to się wiąże? Jaką cenę musimy płacić? Czy możemy sobie tak loka przez życie jako chrześcijanie iść? Słowo Boże mówi, że w pierwszej księdze Samuela 15:22 jest powiedziane, prorok mówi do wierzącego króla, mówi tak, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Inne tłumaczenie mówi tak, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, szczere skupienie lepsze niż tłuszcz. Jak ważne jest, abyśmy uważnie słuchali, przez to okazujemy posłuszeństwo Bogu, gdy On do nas mówi. Uważne słuchanie, czyli szczere skupienie, jest potrzebne do tego, abyśmy byli Bogu posłuszni. I dalej jest powiedziane, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Wow! Nieposłuszeństwo Bóg przyrównuje do czarów. Na samą myśl o czarach, wow. Myślę, że posłuszeństwo i nieposłuszeństwo jest w Biblii przez autora, inspiratora, jakim jest Duch Święty, tak często poruszane po to, abyśmy mieli to na uwadze. I Bogu zależy na tym, abyśmy byli posłusznymi dziećmi. Mamy dwójkę dzieci i kto ma dzieci, to wie, jak to jest, gdy dzieci są posłuszne, ale wiemy też, jak dzieci są nieposłuszne, jak to smakuje. Jaką wolimy opcję, posłuszne czy nieposłuszne? I Bóg Ojciec patrzy na nas w podobny sposób. I myślę, że to, czego dzisiaj potrzebujemy, to nie więcej objawień, ale posłuszeństwa temu, co już zostało w Słowie Bożym objawione. Chcę to jeszcze powtórzyć. Trendom, które dzisiaj się przejawiają, to nie jest potrzeba więcej objawienia, ale skłonność do tego, abyśmy byli posłuszni temu, co zostało już objawione w Słowie Bożym. Amen. I chcemy być biblijni, chcemy być budować naszą wiarę na fundamencie Słowa Bożego. Nie chcemy, żeby nam odbijało, wybaczcie za stwierdzenie. Ale gdy przekraczamy pewne granice, to zaczynają się dziwne rzeczy dziać. Ale gdy trzymamy się drogi Bożej, tej wąskiej, to Bóg to błogosławi. Amen. I Wszyscy chlubimy się w pewnym sensie mniej lub więcej posiadaniem wiedzy biblijnej. Ale myślę, że przynajmniej dziś jest czas na to, aby zrobić taką, jak się mówi, inwentaryzację, przegląd tego, w jakim stopniu jesteśmy Bogu posłuszni. Czy jesteśmy posłuszni? W jakim stopniu jesteśmy Bogu posłuszni? Wiecie, jest pewna obietnica Boża, która jest w Słowie Bożym zapisana za posłuszeństwo, za uważne słuchanie, za wykonywanie Słowa Bożego. Jeremiasza 7,23, nie musicie otwierać. Chciałbym dzisiaj, abyśmy się skupili na księdze Jonasza, na Jonaszu, ale zanim przejdziemy do księgi Jonasza, tam jest zapisane: bądźcie posłuszni i słuchajcie mojego głosu, mówi Bóg, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Posłuszeństwo wnosi błogosławieństwo. Możemy to razem powiedzieć? Posłuszeństwo wnosi błogosławieństwo do mojego życia, do twojego życia, do naszego życia. I w Rzymian 5,19 jest napisane: bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, jest tu mowa o Adamie, przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Wszystko, co po Adamie przyszło, z powodu nieposłuszeństwa sprawiło, że wszyscy staliśmy się grzesznikami. Bo jak przez nieposłuszeństwo, chciałbym to podkreślić, jednego człowieka, wystarczył jeden człowiek, który był nieposłuszny Bogu, wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo, jest dalej, to jest dobra nowina, przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. Mowa o Jezusie Chrystusie. Przez posłuszeństwo Chrystusa, drogi bracie, droga siostro, mogliśmy zostać usprawiedliwieni. Amen? Za to powinniśmy Bogu być zawsze wdzięczni, bo przez posłuszeństwo jednego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, wielu dostąpi usprawiedliwienia. Biblia dużo mówi o posłuszeństwie. Mówi, że Jezus uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go wielce wywyższył. Posłuszeństwo zawsze wnosi błogosławieństwo do naszego życia. Przez posłuszeństwo chcemy Bogu się podobać. Nie jesteśmy Bogu posłuszni tylko dlatego, że chcemy od Niego błogosławieństwo, chcemy prezent, ale chcemy Bogu się podobać. Amen? I otwórzmy proszę Księgę Jonasza, pierwszy rozdział. Chciałbym cały rozdział, abyśmy przeczytali. Księga Jonasza, strona 986. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowa Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec z przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przyjazd, wszedł na pokład, aby z przed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zasłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? i odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Cóż za historia. Na szkółkach ją słyszeliśmy już tyle razy i na pewno nie raz ją czytaliśmy. Pokazuje właśnie, na czym polega posłuszeństwo, a w tym wypadku bardziej nieposłuszeństwo Bogu i jakie są tego konsekwencje. I myślę, że ta historia jest opisana, ona jest tak prawdziwa, dlatego że Jezus ją potwierdził w dwóch, trzech miejscach w Nowym Testamencie, odwołując się do Jonasza. I powinniśmy uczyć się na błędach Jonasza i zadać sobie nieraz pytanie, dokąd idziesz ze swoim życiem? Czy tam, gdzie posłał cię Bóg? Czy jesteś w drodze tam, gdzie Bóg ciebie posłał, gdzie mówi do ciebie? I gdy się skupimy na tej lekcji, którą Jonasz przechodził, zauważymy pięć zasad z doświadczenia Jonasza. Chciałbym, abyśmy dzisiaj tych pięciu zasad, będziesz wiedział, jak będzie piąte, to się kończy kazanie, będzie prościej dla ciebie, ale pięć zasad, które pozwolą nam wejrzeć w konsekwencje nieposłuszeństwa, abyśmy nabrali dystansu do tego, że jest cena, którą musimy płacić, jeśli Bogu nie jesteśmy posłuszni. I Jonasz, jego imię oznacza gołąb. On był synem Amitaja, Biblia mówi. Jego ojciec miał na imię Amitaj, syn mojej wierności, tłumacząc. I gdy kiedyś to usłyszałem, że Jonasz oznacza gołąb, skojarzyłem sobie z gołębiem pocztowym. Gołąb pocztowy jest wysłany z jakimś zadaniem, aby wiadomość miała dotrzeć z punktu A do punktu B. I podobnie jest z Jonaszem. Bóg posyła swoje słowo do niego, aby wykonał wolę Bożą. I cała przygoda rozpoczyna się, gdy Jonasz postanawia zmienić kierunek. Po pierwsze, Bóg kocha nas za bardzo, aby pozwolić nam pozostać nieposłusznym. Bóg kocha nas tak bardzo, że zrobi wszystko, aby wyciągnąć nas z nieposłuszeństwa. I to jest dobra wiadomość, że Bóg ma o nas staranie. Kogo Pan miłuje, tego... Jeszcze raz. Kogo Pan miłuje, tego Pan co robi? Karci. W ten sposób wyraża się miłość Pana do takich momentów, sytuacji naszego życia, gdy przestajemy Bogu być posłuszni, gdy okazujemy nieposłuszeństwo, że Pan zaczyna w nasze życie interweniować. Wiecie, Jonasz wybrał drogę nieposłuszeństwa i Bóg miał prawo dać mu wypowiedzenie, powiem tak. Nie spełniłeś warunków, znajdę kogoś innego. Jednak Bóg tak nie uczynił. I to jest dla nas pocieszające. Bóg tak nie uczynił, Bóg postanowił zwrócić uwagę Jonasza. Bóg zdecydował się go zdyscyplinować. Gdy Bóg nas dyscyplinuje, ma ku temu powody. Gdy my dyscyplinujemy nasze dzieci, mamy ku temu powody. Amen? I Bóg zdecydował, że zdyscyplinuje Jonasza. Bóg jest Bogiem nie tylko drugiej, trzeciej szansy, ale zawsze, gdy do Niego przychodzimy, On nas podnosi. Amen? I wiecie, Jonasz myślał na jakiś czas, pomimo że znał Boga, nie wiemy na ile, ale na pewno znał Boga i myślał, że może się zbuntować przeciwko Bogu i że wszystko będzie w porządku. Zastanówmy się, czy nie myślimy czasami tak samo. Dlatego Biblia mówi, odnawiajcie się w duchu umysłu. Odnawiajcie swoje myślenie przez Słowo Boże. Słowo Boże ma mieszkać w nas. Te oprogramowanie naszego umysłu, naszego serca, naszego wewnętrznego człowieka powinno być tutaj zawarte. Słowo Boże powinno być oprogramowaniem naszego postępowania, naszego chodzenia z Panem. Amen. To jest droga, którą On wytycza do naszego życia. Ale czasami wydaje się nam, że możemy sobie na coś pozwolić. Wydaje się, że mały grzech to nic takiego, przecież nikogo nie zaboli, nie skrzywdzi. Troszkę odpocząć od czytania Słowa Bożego. Wiecie, nie muszę dzisiaj iść do kościoła, ale Biblia ostrzega nas, żebyśmy nie nabywali złych zwyczajów. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to jest u niektórych, w czym? W zwyczaju. O to chodzi, że przez zaniedbywanie tego, co Bóg do nas mówi w swoim słowie, przychodzą złe zwyczaje, które nas oddalają od Boga. I w ten sposób okazujemy, nawet nieraz nieświadomi tego, nieposłuszeństwo Słowu Bożemu, nieposłuszeństwo Bogu. Zawsze, gdy postępujemy wbrew Słowu Bożemu, okazujemy nieposłuszeństwo Bogu i to rodzi konsekwencje. Gdy ktoś spotyka cię ze złym, Biblia mówi, złym za zło nie oddawajcie. Zło jak mamy zwyciężać? Ale to jest trudne, przyznacie mi, że to jest trudne. Pomimo to, gdy przychodzi do nas zło różnego rodzaju, ktoś o tobie źle mówi, ktoś intrygi sieje, ktoś próbuje na ciebie pułapkę nastawić, możesz zadecydować w twojej reakcji, jak postąpić. Albo będziesz posłuszny Słowu Bożemu i powiesz, hej, nie mogę złem oddawać za zło, bo nie mogę złem za zło oddawać, ale dobro muszę walczyć dobrem, aby zwyciężyć zło. Jest wiele sytuacji w naszym życiu, gdzie my podejmujemy decyzję, że dużo zależy od tego, jak my postąpimy. Czy znajdzie ktoś w tobie partnera do plotkowania, mówienia źle o innych? Jedna siostra mi niedawno powiedziała, gdy w pracy plotkują, a ja przychodzę, temat się ucina. Bo wiedzą, że ze mną na temat innych nie poplotkują. Świetne świadectwo, chwała Bogu. Tacy powinniśmy być. Decydujemy w naszym życiu, komu mamy się podobać, a przez to, komu posłuszeństwo mamy okazywać. Niestety, gdy grzeszymy, nie czynimy Jego woli. Odchodzenie od Boga jest zawsze odchodzeniem w złym kierunku. Gdy syn marnotrawny odszedł od domu ojca, zawsze się to kończy źle. Amen. Powrót jest błogosławieństwem, ale oddalanie się od domu ojca zawsze przynosi problemy i niekorzystne sytuacje i zdarzenia. Wszyscy mamy tendencję do myślenia, że możemy iść przeciwko woli Bożej i jakoś to wszystko będzie w porządku. Zapominamy o tym, że jedna kropla kwasu może co zrobić? Cały zaczyn zepsuć. Nie wypiłbym tej szklanki wody, gdyby mi ktoś powiedział, to jest tylko malutka kropelka cyjanku. Nikt z nas by tak nie postąpił. ale mamy świadomość, co Słowo Boże na ten temat mówi. Biblia mówi, że Bóg wysłał burzę, sztorm. Lecz Pan, w czwartym wersecie, wracamy do Księgi Jonasza, lecz Pan zesłał silny wiatr na morze. Pan był sprawcą tej burzy. Bóg wysłał sztorm, burzę i to nie był zwykły sztorm, bo w piątym czytamy, że ci doświadczeni żeglarze, wtedy żeglarze, przestraszyli się. Wiecie, zastanówmy się, wiemy, że Bóg może uspokoić zburzone morze, wzburzone fale naszego życia, sztormy przeciwności i czytamy o tym, jak Pan uspokoił burzę, gdy spał w łodzi z uczniami. Ale tu się dowiadujemy, że to Bóg wzburzył morze, lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu. Wiecie, w takich sytuacjach ważne, abyśmy wiedzieli, jak postępujemy w naszym życiu. Abyśmy byli ludźmi dociekliwymi, którzy wnikają w przyczynę danej burzy w naszym życiu. Jeśli Pan jest w łodzi naszego życia i nawet mamy świadomość, że On zasnął, przypomnijcie sobie historię z uczniami, gdzie oni mieli pretensje, Panie, Ty śpisz, a burza szaleje? Ale przyszło tak, że Pan wstał i burzę uspokoił i udzielił im lekcji po to, aby następnym razem sami mogli to czynić poprzez wiarę. Ale sytuacja jest inna. Jeśli Boga nie ma w łodzi naszego życia, bo obieramy inny kurs i okazuje się, że te burze, które nas spotykają, nie są tak łatwo do uspokojenia. Warto się zastanowić, dokąd nasze życie zmierza. Amen. Wiecie, Bóg jest zbyt miłosierny i kochający, aby pozwolić nam, swoim dzieciom, odejść w bunt, w nieposłuszeństwo, bez próby zdyscyplinowania nas. Bóg zawsze nas chce dyscyplinować. Tego, kogo Pan miłuje, tego karci. Psalm 119, tak wyraźnie to mówi, 119, 67 i 71, dwa wersety. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegam Twego słowa. Wow, co za szczerość, co za otwartość. Pozwala, aby wszyscy słuchacze od tylu pokoleń wyglądali w Jego życie. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz, wow, po tej nauce, po tej lekcji, ale teraz strzegał Twego słowa. I dalej jest napisane, dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. My mamy skłonności do tego, żeby powiedzieć, dobrze mu, dobrze innemu. A tu jest powiedziane, dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. Bóg nas tak kocha, że chce nas dyscyplinować. Gdy zauważysz trudności, przeciwności w Twoim życiu, nie odbieraj tego negatywnie. Nie głosimy Ewangelii sukcesu, mówię z całą świadomością. Nie głosimy tego, co ucho łechce. Ale czasami Bóg posyła pewne burze w naszym życiu, aby nas dyscyplinować, abyśmy znowu weszli na tą wąską drogę, na pewny grunt, jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa, abyśmy znowu stanęli na fundamencie wiary. Amen? To jest nam potrzebne, bo jesteśmy takim tworem, który gdzieś może odlecieć. Wielu wierzących myśli, że mogą iść dalej z niewybaczonym, nieodpokutowanym grzechem i Bóg ich jakoś zostawi w spokoju. Myślę, że każdy z nas, począwszy ode mnie, takie doświadczenie zrobił. Nie myślmy, że Bóg przymyka oczy, jeśli w naszym życiu świadomie okazujemy nieposłuszeństwo, grzeszymy, oddalamy się od Niego. Hebrajczyków 12:9 mówimy o dyscyplinie, która jest tak potrzebna do naszej ludzkiej, cielesnej natury. Jeśli Bóg te tematy porusza w swoim słowie, to one są potrzebne dla mnie, abym ja przyzwolenie dawał, żeby Pan mnie dyscyplinował. I Hebrajczyków 12 rozdział od 9 czytamy tak. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Bracia, siostry, czy szanujemy albo szanowaliśmy naszych rodziców? Amen? Tak jest napisane. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów? Po co? Aby żyć. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś, Ojciec Duchów, chciałem powiedzieć, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Ilu z nas pragnie uczestniczyć w świętości Pana? To wiesz co? Jednym ze składników jest to, że Pan będzie nas dyscyplinował. Bo chce, abyśmy byli posłusznymi dziećmi. Abyśmy byli posłuszni Jego Słowu. Żadne karcenie nie wydaje się chwilowo przyjemne. O tak, Panie, ale masz rację. Żadne karcenie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz jakie? Bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Wow! Bóg nas trenuje. Bóg nas ćwiczy w tym, abyśmy byli wyćwiczeni. Przez nie zostali wyćwiczeni. Jest 12 werset. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Bracia i siostry, jak bardzo jest nam potrzebne to, aby Pan w naszym życiu nas korygował. Bóg nas tak kocha, że nas dyscyplinuje. I właśnie to przydarzyło się Jonaszowi. I być może niektóre sztormy, burze w twoim życiu są wynikiem nieposłuszeństwa Bogu. Ja wiem dokładnie. O sztormach, burzach, które były w moim życiu przez nieposłuszeństwo moje Bogu. Warto się zastanowić. Warto wejrzeć w siebie. Ale nawet teraz Pan może wykorzystać ten sztorm, aby dać kres naszemu nieposłuszeństwu po to, aby nas w takich sytuacjach pozyskać dla siebie. Druga zasada. Nieposłuszeństwo wierzącego zawsze angażuje innych. Wracamy do księgi Jonasza. Nieposłuszeństwo wierzącego zawsze angażuje innych. W 5 czytamy, to Jonasz okazał nieposłuszeństwo. Wszedł na pokład, a w 5 czytamy, lecz w 4 najpierw, że Pan zesłał silny wiatr, a w 5 wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga przez małe B. Z powodu grzechu Jonasza marynarze mieli umrzeć. Jonasz wciągnął ich w tę sytuację. Możemy się czegoś nauczyć. Nie grzeszymy w odosobnieniu i izolacji. To jest kłamstwo wroga. Nie grzeszymy w odosobnieniu i w izolacji. Zawsze są jakieś tego konsekwencje. Dlatego Bóg chce nas wyczulić, abyśmy czuli wstręt do grzechu. I to jest ważne, abyśmy jako dzieci Boga, jako dzieci Króla Królów, abyśmy o tym również pamiętali. Wiecie, tak samo jak dym palacza rani niepalących, tak samo nasze nieposłuszeństwo wobec Pana, wobec Słowa Bożego może ludzi wokół nas kalać. Są tak zwani pasywni palacze, Ktoś pali, ale jak ty obok stoisz, już to nieraz wspominam, my mamy dwa pomieszczenia w pracy, dla palących i dla niepalących. Gdy czasami muszę, podkreślam muszę, na 30 sekund pójść do kolegi i mu tylko coś powiedzieć. I tam siedzi dwóch lub trzech palących. To przychodząc do domu, nie mogę wejść do domu, muszę pod karpotem wszystkie ciuchy powiesić, bo moja żona wyczuje to tak. Przesiąkasz szybko tym zapachem. Zapach smrodem właściwie. Dlatego pamiętajmy o tym, że nie grzeszymy w odosobnieniu i izolacji. Biblia mówi, korzeń goryczy rosnący w tobie rani najpierw ciebie, a przychodzi czas, bo on rośnie, ludzi wokół ciebie. Tak jest napisane? Amen? Myślę, że powinniśmy sprawdzać, co rośnie w naszych sercach. Według Słowa Bożego powinniśmy sprawdzać, co rośnie w naszym sercu. Co może wyrastać w naszym sercu. Jedno ziarenko nieprzebaczenia może wyrosnąć i narobić wiele szkód. A serce nasze jest glebą, na której to może rosnąć. Sprawdź, co rośnie w twoim sercu. Sprawdzaj to nie tylko w soboty, gdy słyszysz kazanie, gdy jesteś wśród wierzących, ale sprawdzaj to każdego dnia. Co psalmista Dawid powiedział? Serce czyste stwórz we mnie, o Panie. Ducha swego odnów. To Pan przenika nasze serce. On dokładnie wie. Trzecia zasada. Druga było to, że nieposłuszeństwo wierzącego zawsze zaangażuje innych. Mówimy teraz o trzeciej zasadzie. Gdy jesteśmy nieposłuszni Słowu lub Panu, nieposłuszeństwo pozostawia nas bezsilnych w środku sztormu. W środku burzy, w której się znajdujemy. Tak jak Jonasz. Jest powiedziane, wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Po co oni wołali? O pomoc. Sprzęt, który był na okręcie, który kosztował mnóstwo pieniążków, czasu. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar, po to, aby ratować własne życie. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Biblia mówi w Rzymian 6,16, że powinniśmy wiedzieć, że jeśli się oddajemy jako słudzy w posłuszeństwo, stajemy się sługami tego, komu jesteśmy posłuszni. Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku usprawiedliwieniu. My decydujemy, jak w takiej sytuacji postępujemy. Wiecie, Biblia mówi, każdy modlił się do innych bogów poza Jonaszem. Jedyny wierzący w żywego Boga na statku, ale się nie modli. I to pokazuje, że nieposłuszeństwo pozostawia nas bezsilnych często w środku burz, w których się znaleźliśmy, sztormów. Jedyny wierzący, ale nie modli się. On nie mógł się do tego po prostu zabrać. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli żyjemy z nieodżałowanym, nieodpokutowanym grzechem w naszym życiu, to modlimy się coraz mniej albo w ogóle. Jeśli są nieuregulowane rzeczy w naszym życiu, Jonasz jest tego przykładem, to modlimy się coraz mniej, aż w końcu przestajemy się w ogóle modlić. Dlaczego tak się dzieje? Z różnych powodów. Może jesteśmy źli na Boga? Może nie chcemy oddać naszego ulubionego grzechu? Nie chcemy zmienić swojego życia, swojego charakteru, swoich nawyków, bo jest tak przyjemniej, lepiej dla naszego ucha, dla tego, co nas łechce, dla naszego ciała. Bez względu na przyczynę, rezultat pozostaje ten sam. Jesteśmy bezsilni w środku sztormu i burzy. Czwarta zasada. Nie można prowadzić życia w nieposłuszeństwie tak, aby nie było tego widać. W końcu wyjdzie szydło skąd? Z worka. Biblia mówi, że marynarze byli już wykończeni i chcieli się dowiedzieć, dlaczego trwa ten dziwny sztorm. Nie jeden sztorm już przeszli, nie jedną burzę już przepłynęli, przezwyciężyli, ale tu w 7 czytamy i rzekli jeden do drugiego, szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wow. Wiecie, kiedy Jonasz szedł na statek, myślał, że może ukryć swoją sytuację przed całą załogą, przed wszystkimi. Grzech zawsze nas oszukuje. Bo ojciec kłamstwa w ten sposób działa. Jonasz się mylił. Jeśli my myślimy, że możemy ukryć swoje nieposłuszeństwo Bogu, Słowu Bożemu i możemy ukryć nasze grzechy przed wszystkimi innymi, to ci powiedzieć, że się mylisz. Jak oni wpadli na to, aby los rzucić? W przypowieści Salomona jest powiedziane, 16:33, losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Oni gdzieś to usłyszeli. Tak kiedyś postępowali. I tak zrobili. Rzucili losy. Dla nas nauka, zrób porządek z tym, co dzieli cię od Boga, dopóki czas łaski trwa. Żyjemy w czasach, nie muszę mówić jakich, ostatecznych, tak. Jeśli jest coś z tego miejsca, mówię to do siebie, mówię to do ciebie. Zrób porządek z tym, co cię dzieli od Boga, dopóki jest czas łaski. Czy możemy amen na to powiedzieć? Wiecie, Jonasz musiał się przyznać, choć tego nie chciał. On uniknął kontaktu. On nie chciał, żeby mu w oczy popatrzeli. On nie chciał rozmowy. On unikał. Jest powiedziane, że poszedł sobie gdzie indziej spać. Jonasz musiał się przyznać, gdy go skonfrontowali, bo losem, jest powiedziane, losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana i to Pan wskazał. Jonasz mówi, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i lądę. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli jesteś chrześcijaninem, ale nie jesteś w swoim życiu posłuszny woli Bożej, jest coś, ten przysłowiowy kamyczek, który uwiera w bucie, zrób z tym porządek. Nie uda się tego ukryć. Przypomnijcie sobie Dawida i jego cudzołóstwo z Betrzebą. Z takim ukrytym grzechem jest jak swego rodzaju ciąża, która ma być zakryta. Przychodzi moment, że już nie możesz tego ukryć. Biblia mówi, że grzech rodzi co? Następny grzech. Bracia i siostry, bądźmy wyczuleni na to, co wyrasta w naszych sercach, jaki stosunek mamy do Pana, do Jego Słowa. Biblia mówi, kto wyznaje i porzuca grzech, ten dostępuje miłosierdzia. Ten dostępuje pokoju i pomocy Bożej. Piąta myśl, ostatnia już. Nieposłuszeństwo ma zawsze negatywny wynik, ale na końcu tak dzieje się wola Boża. Nieposłuszeństwo, unter dem Strich, jak to Niemcy mówią, summa summarum, nieposłuszeństwo ma zawsze negatywny wynik, ale na końcu dzieje się wola Boża. Wiecie? Ci marynarze byli tak bardzo przestraszeni, bo już słyszeli o Bogu Jonasza. Czytaliśmy. To był Bóg, o którym oni już słyszeli. To ten, który sprowadził plagi na Egipt, to ten, który podzielił Morze Czerwone, to ten, który utopił armię Faraona, obalił mury Jerycha, zatrzymał słońce w czasie bitwy dla Jozłego. I oni byli bardzo przerażeni, bo już słyszeli o tym Bogu. Pytają się Jonasza, co poczniemy z Tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas. Już wiedzą, kto, nie tylko co, ale kto jest przyczyną tego wszystkiego. Już wiedzą dlaczego i idą do Niego i mówią, co poczniemy z Tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas. Wiecie, stan serca i umysłu Jonasza wychodzi na jaw w jego odpowiedzi. Może miał depresję. Może mu ciężko było w tym momencie. 12 werset. Wejście mnie, wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Czy tak mówi człowiek wierzący? Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, czytaliśmy. Tak Słowo Boże mówi. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Okazuje się, gdy idziemy w nieposłuszeństwo, gdy postępujemy w nieposłuszeństwie dalej, to jesteśmy jak zaczarowani. Nie zauważamy prawd biblijnych. Słowo Boże do nas nie dochodzi. Nie reaguje. Nasza wrażliwość duchowa, nasze serce staje się mniej wrażliwa albo w ogóle przestaje wrażliwość okazywać, gdy Słowo Boże słyszymy. Dlatego Jezus powiedział, będą słuchać, ale nie usłuchają. Będą widzieć, ale nie będzie to do nich docierało. To nie wystarczy. Dlaczego? Jezus daje odpowiedź. Bo otępiało ich serce, jest napisane. Bo ostygło ich serce. Z Jonaszem to się dzieje również dla naszego przykładu. Po to, aby nam pomóc, aby mi pomóc. Dobrze jest się uczyć na własnych błędach, ale lepiej się uczyć na błędach innych. Amen? Dlatego Słowo Boże jest tak bogate w witaminy. Tak nam jest pomocne w codziennym życiu, abyśmy unikali błędów, którzy inni być może za nas popełnili. Dlatego studiujmy Słowo Boże. Miejmy relacje ze Słowem Bożym, karmy się Słowem Bożym. Siejmy Słowo Boże do naszego życia, do naszego ducha. Niech będzie nasze serce wypełnione Słowem Bożym. Nasz umysł, odnawiajmy się w duchu umysłu. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Dlatego stan Jonasza był taki, a nie inny. Ale wiecie co? Wszystko się zaczyna zmieniać. Tak jak nieposłuszeństwo wobec woli Pana nie dzieje się tak od razu, spontanicznie. To jest proces, który się wkrada do naszego życia. Zaczynamy mieć przyzwyczajenia, które nie służą naszemu wzrostowi duchowemu. Ale również powrót do zdrowej relacji z Bogiem jest czasami procesem. Im dłużej siedzisz w ciemności, tym bardziej razi cię światłość. Dlatego Bóg poprzez proces swojej wytrwałości, cierpliwości, miłości wyprowadza nas na prostą. Zapala światłość Chrystusa w naszym sercu. Kiedyś w pewnym filmie widziałem, gdy ktoś siedział kilka tygodni w ciemnicy, w piwnicy i później mógł wyjść na światło dzienne, to najpierw co mu dali okulary słoneczne, żeby wzrok się stopniowo przyzwyczajał do światłości. Nasz Pan wie, jak z nami postępować. Amen. I robi to z miłości. Wiecie, cel Boga zostanie osiągnięty. Ze mną, czy beze mnie, z Tobą, czy bez Ciebie. Bóg i zawsze swój cel osiągnie. Amen. Nieposłuszeństwo rodzi tylko trudności, kryzysy, stresy, cierpienia. Jonasz się o tym przekonał. I w końcu Jonasz znalazł się na lądzie. Jest powiedziane, że Pan wyznaczył wielką rybę, która go połknęła. Skracam. On miał tam lekcję swoją odrobić. Czasami musimy dotknąć przysłowiowego dna, żeby się pewnych rzeczy nauczyć. Oby to była trwała nauka. W końcu Jonasz znalazł się na lądzie bez niczego, jak nowonarodzone dziecko. Był innym człowiekiem, jak wielka ryba go wypluła. Wiedział, w 2:10 jest napisane, że u Pana jest wybawienie. Sam o tym zaświadczył. I wiecie co? Co usłyszał? Ponownie. To samo, od czego uciekał. Słowo Pana się nie zmienia. Pan nie rzuca słów na wiatr. 3:1-2. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło do Jonasza. Bóg nie poszedł na żaden kompromis. Pośle kogo innego. Bracia i siostry, miejsce Chrystusa, poselstwo sprawujemy. Mamy odpowiedzialność w naszym życiu. Amen? Niechaj nieposłuszeństwo nie sprawi, abyśmy zbaczali z tej drogi, abyśmy się uchylali od tej odpowiedzialności. Jak odpowiedział nowonarodzony Jonasz? Do jakiegoś czasu oczywiście. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. I znamy owoc tego wszystkiego. Jedno okrążenie miasta zrobił i całe miasto 120-tysięczne się nawróciło. Się w ogóle z tym nie liczył. Ale wiecie, nawrócony Jonasz w tym momencie odpowiedział czynem. Posłuszeństwo, ta przeciwność nieposłuszeństwa, posłuszeństwo jest owocem nawróconego życia. Gdy my się nawracamy prawdziwie, przez różne turbulencje, spędziliśmy kilka dni w brzuchu wielkiej ryby, bo Bóg posyła czasami sytuacje. Gdy dalej będziesz studiował historię Jonasza, zauważysz, że Pan posłał robaczka później, Pan dał krzew, pod którym cieniu mógł się schować. Pan cały czas coś posyłał, aby go kształtować. Bóg posyła sytuacje do naszego życia, aby nas kreować, kształtować, profilować na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Amen. Tego nie bójmy się tego. Jak jest w Twoim przypadku? W jakim kierunku idziesz? Czy Bóg będzie musiał potrząsnąć statkiem? Nie, Panie, zachowaj nas od tego. Bóg nigdy się nie odwróci od nas. Jest powiedziane w jednym miejscu, ja o was zabiegałem, ale wy odwracaliście się plecami do mnie. Bóg chce nas spotykać, chce nas błogosławić, chce nas prowadzić. Jeśli dziś Jego głosu słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, tak znamy, że to jest napisane. Ale czy okazujemy posłuszeństwo temu słowu, gdy czujemy, że aha, dzisiaj to słowo się na mnie uwzięło. Dzisiaj mi dokopało. Mi dopiekło. Jak my, czy jesteśmy posłuszni? Z kim Bóg miał więcej trudności w posłuszeństwie? Z jednym Jonaszem czy z 120-tysięczną Niniwą? Oni się od razu wszyscy nawrócili, pokutowali. 120 tysięcy ludzi. Bóg wiedział, że w tym przesłaniu, które dał dla Jonasza, jest moc. Po jednym okrążeniu wszyscy się nawrócili, od króla do bydła, Biblia mówi. Wszyscy pokutowali, pościli. Ale z Jonaszem było inaczej. Bracia i siostry, chciałbym, abyśmy na chwilę skłonili nasze głowy. serce posłuszne, stwórz we mnie, o Panie. Jeśli dziś Jego głos usłyszałeś, to nie chodzi o to, aby mieć większe poznanie, więcej wiedzy. Pamiętacie, co Adama i Ewę w ogrodzie Eden, co było, co ich nakręcało, co ich motywowało? Właśnie to nieposłuszeństwo, a przez to chęć zdobywania wiedzy. Dlatego poszli z drzewa wiedzy, że się tak wyrażę, które Bóg zabronił spożywać. Zerwali owoc, okazując nieposłuszeństwo. To w nas gdzieś się podnosi, to w nas jest. Dlatego musimy zwracać uwagę w naszym życiu, aby być Bogu posłusznym, abyśmy umieli rozróżnić, abyśmy odnawiali nasze myśli, nasze umysły w Słowie Bożym, aby prawda, jakim jest Słowo Boże, nas wyswobadzała. Bądźmy radykalni nie do innych, ale przede wszystkim do siebie. Amen. Bądź dzisiaj na tym miejscu. W stosunku do samego siebie. Otwarty. Otwarty przed Królem Królów, Panem Panów. Jeśli jest jakaś dziedzina Twojego życia, nie będę nikogo prosił tutaj do przodu. Wiecie co? Bóg i tak patrzy na serca. On bada nasze nerki. Zanim wstajesz, On już wie, jaki dzień będziesz miał. Ale Biblia mówi, że On szczeremu wychodzi już naprzeciw. On się podnosi. Wychodzi naprzeciw, jeśli my jesteśmy szczerzy. Powiemy: Panie, przemień mnie. Przemień mój charakter, moje postępowanie. Zamień moje nieposłuszeństwo na posłuszeństwo Twojemu Słowu, Twojemu prowadzeniu, Tobie, Wszechmogący Boże. On szczerem wychodzi naprzeciw. Dlatego w Biblii jest powiedziane, że gdy ojciec zobaczył syna marnotrawnego z daleka, nie mógł się powstrzymać. On wybiegł naprzeciw. I Pan widzi, co jest w naszym wnętrzu. On wie, jakim tworem jesteśmy. Jeśli są dziedziny w Twoim życiu, które blokują, albo burze i sztormy prowokują, się zastanawiasz, skąd to się bierze, proszę, powiedz: Panie, badaj moje serce. Aleluja, Jezus, chwała Ci, Panie. Bądźmy chwilę tak w skupieniu. Abyśmy muzyką tylko zaczęli więcej wielbić Boga. Sama muzyka. Jeśli tam siedzisz, możesz stać, możesz siedzieć, ale weź sobie czas przed Panem, tak świadomie. Pozwól, aby prawda wyswobodziła Cię z tego, co być może osacza Cię w Twoim życiu, co Cię hamuje. Kto wyznaje i porzuca, ten dostępuje miłosierdzia. Bóg się do tego przyznaje. Aleluja, chwała Ci, Panie. Alleluja, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty przenikasz. Dzięki Ci, Duchu Boży. Dzięki Ci, Duchu Święty, że przenikasz nasze wnętrze, nasze serca, Panie. Alleluja, Panie. Alleluja, Panie. Alleluja, chwała Ci, Jezu. Alleluja.